Lubuskie Forum Radia Zachód, Janusz Rzyczkowski. Kłaniam się Państwu w studio przy mikrofonach Sławomir Kowalski, Kukiz 15. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jolanta Fedak, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Wadim Tyszkiewicz, Nowoczesna.
Dzień dobry Państwu.
Sławomir Kotylak, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry Państwu.
Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry.
Studio w Gorzowie, Leszek Gajda, Porozumienie.
Dzień dobry wszystkim.
Pozdrawiamy studio w Gorzowie i rozpoczniemy od pierwszego tematu. Po spotkaniu w Jerozolimie zespołów Izraela i Polski do spraw dialogu prawno-historycznego resort dyplomacji Izraela wydał komunikat, w którym poinformował, że strona izraelska wyraziła swe zastrzeżenia wobec polskiej ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Wyraziliśmy zastrzeżenia, kładąc nacisk na paragrafy w tekście ustawy, który utrudnia poszukiwanie prawdy oraz na otwartą debatę historyczną, poinformowało izraelskie ministerstwo. Dialog ze stroną polską nazwano pogłębionym i otwartym. Natomiast nie mamy jeszcze wspólnego komunikatu dotyczącego tego spotkania, a mamy także taką informację, że ten wspólny komunikat zostanie wydany. Dziś pytanie do Państwa o to, czy w jaki sposób prowadzić debatę z Izraelem, także czy Polska zyska, czy straci na tej sytuacji, jak Państwo oceniacie sam fakt wyjazdu także polskiej delegacji do Izraela, bo to jest też różnie oceniane. Rozpocznijmy od studia w Gorzowie. Leszek Gajda, Porozumienie.
Ja myślę, że siła relacji polsko-ukraińskiej na tyle, polsko-izraelskiej na tyle jest mocna, że ten mały epizod odnośnie ustawy IPN nie zburzy tej relacji. To po prostu jest nieporozumienie i to spotkanie. Bardzo fajnie, bo tutaj delegacja z Polski, jest to jak gdyby taki ukłon w stosunku też do Izraela. Delegacja z Polski jedzie do Izraela nie w sprawie zmiany czy nowelizacji ustawy, ale w sprawie jak gdyby wyjaśnień tych nieporozumień. Ja myślę, że to spotkanie jest jak gdyby początek kolejnych spotkań i myślę, że te relacje jak najbardziej one zostaną z powrotem naprawione i to nieporozumienie szybko zostanie wyjaśnione.
Jolanta Fedak, Polskie Stronnictwo Ludowe, podziela takie stanowisko?
Znaczy, po pierwsze, jeżeli strona polska chciała się racjonalnie zachować i wiedzieć, jakie jest stanowisko Izraela w kwestii ustawy, to wystarczy, żeby przeczytała swoją notatkę MSW, którą po prostu legislatorzy i ci, którzy prowadzili ustawę, nawet nie odczytali. Więc wystarczyłoby, żeby przeczytać. Naprawdę nie trzeba było po fakcie i po tej strasznej awanturze jechać do Izraela. To po pierwsze. Po drugie, wydaje się, że bez względu na to, jaka ilość tych spotkań będzie, to jakby zasadniczy problem nie jest załatwiony. I w zasadzie ze strony polskiego MSZ-u nie wiemy, jak ten problem będzie, jak ten kryzys rozwiązany. Nie ma tu żadnego absolutnie sensownego planu, bo możemy się tak spotykać co jakiś czas, ale wydaje się, że to jednak sytuacji nie rozwiąże. Jest na pewno problem komunikacyjny wewnątrz rządu, jest bałaganiarstwo, byle jakość, która powoduje, że na własne życzenie robimy sobie sami problemy.
Sławomir Kowalski, Kukiz 15.
No ja też zadaję sobie pytanie takie podstawowe. Po co pojechała polska delegacja? Musimy sobie zadać pytanie, kto tu jest petentem? Czy to Izrael ma sprawę do nas, czy my do sprawy do Izraela? W tej sytuacji, kiedy polska delegacja jedzie do Izraela, no stawiamy się znowu w takiej sytuacji zakompleksionego jakiegoś podmiotu, który jedzie się tłumaczyć, bo coś zrobił, mając gdzieś tam z tyłu głowy zamierzenia takie, a nie inne. I teraz jedzie się tłumaczyć z takich, a nie innych sytuacji, które i takich zachowań i pewnych praw, które my wprowadzamy i z naszego tutaj prawa. I w tym momencie no, tego kompletnie nie rozumiem. My powinniśmy stawiać na silne państwo, na silną politykę międzynarodową, ale z silnym też kręgosłupem moralnym. Wymagamy od innych, żeby przestrzegali naszego prawa, więc my też będziemy to prawo przestrzegać. I tutaj druga kwestia, że zaprzepaszczona została polityka taka długofalowej budowania takiej relacji i budowania odpowiedniej polityki historycznej, gdzie za poprzednich rządów, ale to już nawet nie 5 czy 10, ale 20 i 30 lat, że nie budowano tej polityki historycznej, gdzie nie umacniano tego, jak Polska powinna być postrzegana w tej kwestii, którą podnoszona jest obecnie w tych rozmowach polsko-izraelskich. I był brak ochrony nad tą polityką historyczną. Czy to jest przypadek, czy to celowe działanie, no to wyjaśni nam historia.
Wadim Dyszkiewicz, Nowoczesna.
Ja w zasadzie w 100% zgadzam się z tym, co powiedziała pani minister. Można zadać sobie pytanie, po co to było? Tak? Cofnąć się wstecz kilka miesięcy temu, kiedy normalne relacje mieliśmy czy ze Stanami Zjednoczonymi, czy z Izraelem. Dzisiaj jest wielka zadyma. Nie zgadzam się z panem z Polski Razem, że to mały epizod nieporozumienia. Największa klęska polskiej dyplomacji. Skłóceni z Izraelem, Stanami Zjednoczonymi, Ukrainą. W ogóle z kim jeszcze my mamy normalne relacje? Gdzie my mamy przyjaciół? Jesteśmy skłóceni ze wszystkimi. Budowanie polityki historycznej tak, ale nie w taki sposób. Budowanie polityki historycznej to jest świadomość, to jest wiedza historyczna. To może w szkołach trzeba więcej historii i ekonomii wprowadzić i uczyć Polaków tej naszej dumnej historii, a nie w taki sposób. Jeszcze raz powtarzam. Skłóceni z całym światem, kompletnie niepotrzebnie. Przecież to, co pani minister powiedziała, przecież doskonale wiedzieli ci, którzy podnosili rękę za tą ustawą, tak, bo informacja z Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotarła do ludzi, którzy podejmowali ostateczną decyzję. Po co to było? Po co Polska po raz kolejny jest skłócana z całym światem? Mam nadzieję, że jednak uda się zrobić krok do tyłu, to załagodzić w jakiś sposób i wrócić do normalnego życia i załatwiania normalnych, codziennych spraw Polaków, a nie ciągłe kłótnie i skłócanie ze wszystkimi naszymi sąsiadami i z całym światem. Dziękuję.
Czy Polska jest skłócona z całym światem? Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość.
Nie no, zaskakujemy w ogóle. Znaczy, a może nie zaskakujemy wypowiedź pana Wadima, bo jeszcze nie słyszałem dobrego słowa tutaj na antenie. Nigdy w jego wypowiedzi, więc to jest naturalne
dobrego
i oczywiste.
Wobeckowa.
Panie Wadymie, choćby to, żebyśmy siebie nawzajem szanowali, nie przerywali. Ja mam absolutnie odmienne zdanie, ale nie przerywałem panu, bo myślę, że każdy ma prawo wyrazić swoje zdanie. Więc moim zdaniem lekcje historii oczywiście w Polsce są potrzebne, ale one nie nauczą ani Amerykanów, ani Ukraińców, ani Izraelczyków, jaka była prawda historyczna. Ponieważ to są uczniowie polskich szkół. To jest pierwsza rzecz. Więc tu jakby absolutny brak logiki. Natomiast w moim przekonaniu to nie jest kwestia wojny i walki, tylko to jest właśnie wcześniejszych rządów sposób prowadzenia tej polityki historycznej i przedstawiania prawdy historycznej. Gdybyśmy od dawna upominali się o tym, że to nie Polacy byli, nie wiem, pierwsi, którzy spowodowali, że II wojna światowa powstała, to nie Polacy byli właśnie zbrodniarzami, to nie oni wypowiedzieli tą wojnę, to nie oni tworzyli i byli pomysłodawcami obozów koncentracyjnych, to dzisiaj byśmy nie musieli w taki sposób przedstawiać i walczyć o tą prawdę historyczną. Kwestia niezrozumienia pewnych zapisów ustawy jest właśnie w tej chwili wyjaśniana. I w moim przekonaniu właśnie bardzo dobrze, że tak się stało, bo jest szansa na to, żeby pokazać, jaka rzeczywistość była w czasie II wojny światowej. I żeby nie było takiej historii, że za 20, 30, 40 lat to będziemy my nadal obarczani całością zbrodni II wojny światowej.
Słowo Mirko Tylek, Platforma Obywatelska.
Przysłuchując się tej rozmowie, no jestem wręcz zdruzgotany. Przede wszystkim wypowiedzią tutaj kolegi Piotra Barczaka, mówiącej o tym, że my musimy edukować Polaków w zakresie tego, co się wydarzyło w obszarze II wojny światowej. Ja myślę, że nasza świadomość jest w tym wypadku zdecydowanie taka, jaka była, czyli taka, jaka była historia.
Ale to nie ja powiedziałem, to pan Wadim mówił, żeby więcej historii w szkołach polskich było.
Podobno miał pan nie przerywać.
Ja tylko wyjaśniam.
Aha, jasne.
Natomiast wracając jakby do własnej myśli. Hasło rządu, stajemy z kolan. Bardzo ładnie brzmiące hasło. Ja bym powiedział, że w wielu obszarach należy je rozwinąć. I upadliśmy na głowę. Nie jest nic gorszego do wykonania, jeśli chodzi o politykę rządu, niż położenie wszelkich kontaktów z otoczeniem. Konflikty, które powstały Ukraina, Stany Zjednoczone, Niemcy, Izrael. Można by wymieniać, myślę, nie ma już chyba państwa na świecie, tak, do którego my, jako polski rząd, tak, nie mamy uwag, nie wnosimy jakichś roszczeń, nie mamy odmiennego zdania, nie próbujemy udowadniać coś na siłę. Ja rozumiem ideę, która na początku spotkałem się z hasłem, no trzeba zablokować możliwość wzmianek o tym, że to były polskie obozy śmierci i tak dalej. Z tym się zgadzam. Faktycznie pojawiały się tego typu wpisy, trzeba było je piętnować i sposób, w który się to do tej pory odbywało, moim zdaniem był wystarczający. Nawet akcje typu baner jeżdżący po Berlinie i ogłaszający wszemi wobec, tak, że to nie były polskie obozy śmierci. Jak najbardziej takie te akcje jestem w stanie zaakceptować, tolerować i wręcz popierać. Natomiast wywołanie konfliktu dyplomatycznego, w którym polska strona próbuje przekonać stronę izraelską do swoich racji, jednocześnie na starcie zaznaczając, że w zasadzie nie ma o czym rozmawiać, my tu żadnych korekt nie dokonamy, jest dla mnie zupełnie bezpodstawnym wyjazdem. To jest wycieczka turystyczno-krajoznawcza z tego względu, że no jeżeli się drugiej stronie ogranicza jakiekolwiek prawo do wypowiadania własnej tezy, tak, mówiąc o tym, że cokolwiek tam nie powiecie, czymkolwiek nie argumentujecie swoich racji, my i tak nic z tym nie zrobimy, to jest tylko wyjazd czysto...
A gdyby delegacji rządowej nie było, to opozycja nie powiedziałaby wtedy, dlaczego nie uczestniczycie w dialogu, dlaczego nie chcecie tego wyjaśnić?
Nie, delegacja jak najbardziej. Tak? Wyjazdy i kontakty bilateralne międzypaństwowe są jak najbardziej. To jest podstawa funkcjonowania każdego kraju w otoczeniu międzynarodowym. Natomiast jeżeli przed wstąpieniem, nie wiem, delegacji na pierwsze stopnie samolotu jest już komunikat do partnera, do którego się zmierza, że generalnie nie będziemy mieli o nic konstruktywnego do przekazania, poza tym, że może spróbujemy Państwu wyjaśnić nasz tok myślenia. Tylko, że ten tok myślenia był już prezentowany przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem i tego toku myślenia nikt poza delegacją nie jest w stanie zrozumieć. Ani Amerykanie, ani Izraelczycy, ani część Europy, tak, która także jakby może mniej się zaangażowała w tą dyskusję, bo już jest trochę znudzona polskim awanturnictwem. Natomiast nikt tego nie rozumie.
Jolanta Fedek zgłaszała się, potem Wadim Tyszkiewicz.
Zgłosiłam się dlatego, że tak się właśnie składa, że ja byłam w jednym z poprzednich rządów. W związku z tym poczułam się no tak trochę dotknięta niesprawiedliwą opinią, że żaden z rządów nie protestował przeciwko sformułowaniu polskie obozy śmierci. Takie protesty były, natomiast rzeczywiście żaden z rządów nie protestował przeciwko sprawcom Polaków jako II wojny światowej, bo ja takich sygnałów nie słyszałam. Owszem, zdarzyło się to raz, wtedy, kiedy to usłyszałam od premiera Morawieckiego i myślę, że lekcje historii całkiem by mu się przydały, bo ani Żydzi, ani Polacy nie byli sprawcami tego nieszczęścia, które się wydarzyło w czasie II wojny światowej. Więc w tym kontekście chciałabym zaprotestować. Chciałabym także przypomnieć, że zdarzyło się to prezydentowi Obamie, który powiedział o polskich obozach śmierci, jednocześnie przeprosił za to. I wszyscy na całym świecie usłyszeli, że prezydent przeprasza za polskie obozy śmierci i za niefortunne sformułowania, a przecież chyba sami doskonale wiemy, że nie zrobił tego celowo czy na złość swoim sojusznikiem. Więc ja myślę, że przydałaby się lekcja historii również obecnym rządzącym, zwłaszcza w kontekście wypowiadania się byle jak na tematy historyczne, w taki sposób, że później cały rząd, rzecznicy i inni muszą to tłumaczyć przez 3 tygodnie. Natomiast opinii publicznej się opowiada, że jakobyśmy byli jakimiś ofiarami. Więc ja chciałam uprzejmie powiedzieć, że nie jesteśmy żadnymi ofiarami. Że taki naród, którym się ciągle wiecznie wmawia, że jest a to ofiarą Unii Europejskiej, a to ofiarą Izraela, czy Bóg wie jeszcze kogo, czy nieszczęść innych, taki naród do niczego naprawdę nie dojdzie. To jest coś okropnego, ta polityka.
Króciutko, ja jako totalna opozycja pochwalę właśnie delegację, która pojechała do Izraela i która próbuje załagodzić ten konflikt, więc zdarza się, że chwalę i to wcale nie tak aż rzadko. Wracając do tematu, tak? Proszę Państwa, polskie obozy śmierci, jeżeli się pokazywały, czy tam pojawiały gdzieś na świecie, to przede wszystkim, nie wiem, w 90% ze względów geograficznych. Czy to były raczej pomyłki, a nie celowe działania, tak jak w wypadku chociażby Obamy, tak? Który po prostu się pomylił. Tak jak było powstanie warszawskie, bo ono było w Warszawie. I działania dotychczasowe rządów kolejnych były właściwe. Reagowano na to, można było oddać jakieś tam pisma do sądu, można było wygrywać ten proces i tak dalej. Pan tutaj Barczak powiedział, że uczycie prawdy historycznej Amerykanów. Szanowni Państwo, jeżeli uczymy Amerykanów dzisiaj, że byli szmalcownicy, tak, że straszne rzeczy w Polsce też się działy, oni o tym do tej pory nie wiedzieli. Czy Amerykanie się w ogóle interesują historią Polski? Z pełnym szacunkiem. My nie jesteśmy pępkiem świata. Obecny rząd próbuje nam mówić, że my jesteśmy narodem wybranym, tak? Są dumne narody. Wszystkie narody mają swoją dumę. I Rumunie mają swoją dumę, i Bułgarzy mają swoją dumę, tak? I Rosjanie mają swoją dumę. Wszyscy mają swoją dumę. My szanujmy naszą historię, przede wszystkim skupmy się na tym, żebyśmy my znali tą historię. Nie uczmy Amerykanów naszej historii, bo oni swoją szanują. My też nie wiemy, co się dzieje w Alabamie, jaką historię ma Alabama. Więc walczmy z polskimi obozami śmierci, ale powtarzam, to do tej pory przede wszystkim to było w kontekście geograficznym i ta cała zadyma, która powstała, była kompletnie, kompletnie niepotrzebna.
Piotr Barczak?
Nie, no uśmiecham się, bo to przecież pan mówił o większej ilości lekcji historii. Ja tylko pokazałem o tym, że w Polsce i tak się uczymy i to nie jest kwestia nauki nas, bo my wiemy. Chociaż mam wrażenie nawet dzisiaj, słysząc, że jednak różnimy się w tej ocenie. Po pierwsze, panie Wadymie, kwestia relacji. Co do pracy nad sztuką dyplomacji, ja oczywiście też się zgadzam i dobrze, że pojechała delegacja, ale nie dlatego, żeby zaprzeczać coś, co zostało wcześniej ustalone, tylko żeby wyjaśniać pewne pojęcia. Szczególnie chodzi przecież o artykuł 55a. Wszyscy, którzy głębiej znają temat, doskonale o tym wiedzą. I to jest jakby rzecz absolutnie oczywista. Natomiast Obama się nie pomylił, szanowni państwo. On się nie pomylił wtedy, kiedy mówił o polskich obozach śmierci. On był o tym przekonany, że tak jest. Dopiero po wyjaśnieniu i tłumaczeniu. Nie on przeprosił, tylko dyplomacja amerykańska. Zatem sprawdźcie dokładnie.
To co, pomogło to oznacza, być skazanie go na 3 lata?
To by pomogło ludziom informację na świecie, że nie, my na to się nie zgadzamy jako Polacy, żeby nas oskarżać. To nie jest kwestia geograficzna. Bo to kwestia geograficzna już dawno się zdarzyła. Natomiast na pewno forma wyjaśniania takich sytuacji jest absolutnie konieczna. Bo gdyby właśnie nie ówczesny rząd Platformy i PSL-u, gdyby nie normalnie, naturalnie zareagował na tą sytuację, to wtedy moglibyśmy już rozmawiać o wyjaśnieniu.
Przenieśmy się jeszcze do
tego. Ale już zareagowaliśmy. Przecież był protest tej kwestii.
Leszek Gajda, Porozumienie.
Ale drodzy Państwo, no przecież jak każdy kraj no musi dbać o swój wizerunek, to nie możemy pozwolić sobie na to, żeby gdzieś w media, bo praktycznie statystycznie jest określone, że codziennie praktycznie w mediach pada obozy polskie. No nie możemy sobie na to pozwolić, bo my naprawdę byliśmy największą ofiarą II wojny światowej. I to, że zachodnie media czy inne media wskazują na polskie obozy, jest to złe i musi być na to odpowiednie prawo, które pozwoli na pewne mechanizmy na to, żeby w końcu zaprzestano wpisywania polskie obozy. I chyba każdemu powinno to zależeć, bez względu na to, czy jest w opozycji, czy jest w obozie z rządzącym, na tym, aby wizerunek Polski był czysty.
A jak to i polskie prawo wydaje, będzie działało w Stanach Zjednoczonych? Może by pan odpowiedział, jak polskie prawo uchwalone przez obecny Sejm będzie działało w Stanach Zjednoczonych? Jeżeli ktoś użyje sformułowania, którego my nie akceptujemy.
Są pewne mechanizmy i może się toczyć postępowanie wtedy tutaj w Polsce i wtedy jest to medialnie nagłaśniane i jest od razu wyjaśniana cała sytuacja. I o to właściwie chodzi. Nie o to, żeby gdzieś tam po cichaczu wyjaśnić sprawę, że jednak to nie były polskie obozy, tylko były to niemieckie obozy. Tylko chodzi o to, żeby rzeczywiście już później następni nie wpisywali tych głupot.
Sławomir Kowalski i zamykamy temat. Nie, przepraszam. Sławomir Kowalski i zmiana tematu, bo mam jeszcze
to znaczy, ja tylko powiem
dwa wątki do poruszenia.
Jeśli była poruszana wypowiedź prezydenta Obamy, uważam jedną rzecz. To nie są wypowiedzi, które następują ad hoc, z głowy. To są wypowiedzi pisane, przemyślane i w odpowiedni sposób redagowane przez specjalistów. I takie wypowiedzi, które padły z ust prezydenta Obamy, to nie jest przypadek. To jest celowe zagranie i odpowiednie i pozostałe rzeczy, które zdarzały się. Czy to w telewizji CDF niemieckiej.
A przeproszenie to też było celowe?
Kto słuchał,
to jest kwestia inna, inna sprawa przepraszania. Kto przepraszał i w jakim kontekście to wszystko było. Ale druga sprawa, żaden rząd nie podniósł kwestii takiej, żeby na przykład telewizję CDF podać do sądu za kilkukrotne opisy takiej sytuacji z naszymi, z obozami niemieckimi, które były w Polsce. I żaden rząd poprzedni, obojętnie jaki, do tej kwestii się nie odniósł i nie wygrał żadnej sprawy w sądzie właśnie, a teraz podnosimy, jak my będziemy z Amerykanów
stawiamy
rozliczali.
Stawiamy kropkę, szanowni państwo, przenosimy się do Parlamentu Europejskiego, tam nowy wiceprzewodniczący Zdzisław Krasnodębski w rozmowie z Polskim Radiem 24. Nowy wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego podkreślił, że sprawa odwołania Ryszarda Czarneckiego z tej funkcji i awantura wokół tej kwestii na skalę europejską w pewnym sensie zakończyła się zwycięstwem Prawa i Sprawiedliwości. Straciliśmy dobrego wiceszefa, ale udało nam się obronić stanowisko. I jeszcze jeden cytat z tego wywiadu. W rozmowie pojawiła się także kwestia relacji polsko-niemieckich i tutaj pojawił się wątek byłego premiera Donalda Tuska. Jak stwierdził nowy wiceszef Parlamentu Europejskiego, jego rządy były najlepszą rzeczą, jaka przydarzyła się Niemcom po 89. ze względu na pewien spolegliwy charakter naszej polityki zagranicznej. No to w takim razie przedstawiciel Platformy Obywatelskiej do tego stanowiska jako pierwszy się odniesie. Sławomir Kotylak, bardzo proszę.
No, jakby kontynuując tutaj tą ideę cytatów, to ja bym się też posłużył cytatem, zamienił stryjek siekierkę na kijek. Wymiana przedstawiciela PiS na przedstawiciela PiS w Parlamencie Europejskim na stanowisku przewodniczącego, wiceprzewodniczącego niewiele w zasadzie zmieni w retoryce, która jest lansowana przez partię rządzącą. I tutaj jakby dalszy ciąg tych wypowiedzi, które pan redaktor zechciał przytoczyć, no wpisuje się w to, co mieliśmy do tej pory. Najlepsze, co mogło spotkać Niemcy, czyli Donald Tusk. No, zaglądając choćby do życiorysu pana profesora, z całym szacunkiem do jego dokonań na kanwie naukowej. To jest jakby pozadyskusyjne. No sam od wielu lat funkcjonuje w środowisku niemieckim, pracuje tam zawodowo, żyje tam i jakby nie bardzo rozumiem, tak, w jaki sposób pan Donald Tusk miałby się przysłużyć bardziej niż on stronie niemieckiej. Swoimi działaniami jako przewodniczący parlamentu, no ja nie widzę tutaj żadnych elementów, które by wskazywały, że w jakikolwiek sposób faworyzuje stronę niemiecką. Mało tego, przecież Parlament Europejski składa się z przedstawicieli wszystkich krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej. I dlaczego tylko my mielibyśmy dostrzegać takie jakby zdwojoną miłość, nie wiem, sympatię większą do Niemiec? Myślę, że inne kraje, gdyby dostrzegły tego typu zachowania, również mogłyby w podobny sposób się wypowiadać, a mimo tego nie czynią.
Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość.
Znowu wrócę do, przepraszam, wcześniejszej informacji. Oczywiście Platforma Obywatelska nie głosowała za profesorem Krasnodębskim, pomimo pewnych ustaleń i uzgodnień, także...
No taka też była praktyka, prawda?
Dokładnie, no nie głosuje się kandydata z danego kraju, tak? No, jeżeli miałbym głosować sam na siebie w dowolnych wyborach, uważam to za dalece niestosowne.
Akurat doskonale pan wie, panie Sławomirze, że w dyplomacji europejskiej jest tak, że to jest dla pewnych ugrupowań. No to nawet nie dla partii Prawo i Sprawiedliwość, tylko grup, które są w Parlamencie Europejskim i szanuje się poszczególne decyzje.
I ustalenia w tych grupach.
Dokładnie tak. I głosuje się
więc
za tym.
Jeżeli były ustalenia i zostały uszanowane.
Tak, jak uszanowane, skoro Platforma Obywatelska, Polacy głosowali przeciwko akurat Polakowi, ale to już mnie nie dziwi, bo przykładem może być choćby bliżej jak Zielona Góra. Mówicie ciągle o standardach, a przypomnę, że w Zielonej Górze w Radzie Miasta także wszyscy radni Prawa i Sprawiedliwości, pomimo, że jest to drugi klub pod względem wielkości, jest całkowicie wyłączony z prac przewodniczących.
Wracając
komisji
do Parlamentu Europejskiego i Europy i w kontekście tej polityki zagranicznej i o tym, o czym mówił profesor Krasnodębski.
No ewidentnie to jest prawda. No, Donald Tusk doskonale wiele przyjemności dla Niemców zrealizował. Już nie wracam do tematu, chociaż można byłoby jakby spolegliwości przy różnych wyjaśnieniach, zdarzeniach, ale także i przy negocjacjach. I dlatego z tego punktu widzenia ja się zgadzam z wypowiedzią profesora Krasnodębskiego o tym, że to nie tyle dla Polski, ile właśnie dla Niemiec. To był najlepszy premier Polski. Natomiast to oczywiście ja to rozumiem jako formę przekąsu, ale niestety to jest też i trudność dla nas, dla Polaków. Musimy się z tym zmierzyć.
Wadim Tyszkiewicz, Nowoczesna.
Państwo, jak słucham tego, to się zastanawiam, gdzie są granice hipokryzji. Tak? Bo tu się mówi, że się nie głosowało na Polaka. Jeżeli ktoś jest szkodnikiem, to się na niego nie głosuje. I ja też bym nie zagłosował. Ale ja przypomnę, jak głosował rząd, z jakimi kwiatami była witana pani premier Szydło, kiedy wracała z głosowań dotyczących wyboru przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. I kiedy Polacy głosowali przeciwko Polakom. O tym już państwo zapomnieli. Przeciwko Polakowi, tak? Bo 27-1, tylko przypomnę, tak? Przeciwko komu głosowaliście? Przeciwko Polakowi. Więc hipokryzja posunięta do granic już absurdu zupełnego. Czy dobrze, że dokonała się ta zamiana? Jeden szkodnik, bo Czarnecki dużo szkód wyrządził swoimi wypowiedziami i swoim działaniem, zastąpiony prawdopodobnie drugim, bo jeżeli następnego dnia po objęciu tak ważnej funkcji atakuje się i obraża się na Polaka jednak mimo wszystko, dlatego
Kaszuba,
mówię o tej hipokryzji.
On sam o sobie powiedział, że jest Kaszubem, a nie Polakiem.
No wie pan, to dobrze, to są Ślązacy. Ja też mam przyjaciół Kaszubów, którzy są Polakami. Żydzi byli Polakami, historia. Czy są Polakami, jeżeli pan o tym nie wie.
Czy grzechem byłoby, gdybym się nazwał Lubuszaninem?
Więc to jest dla mnie... No, mało dyplomatyczne, najdelikatniej to określając. Więc ja bym też nie głosował na kogoś, kto szkodzi Polsce. I na koniec tylko powiem, ja kiedyś miałem wątpliwą przyjemność, jeszcze jak w politykę się nie angażowałem, byłem zupełnie gdzieś tam poza, zostałem zaproszony przez środowiska prawicowe na spotkanie z profesorem Krasnodębskim. Tak? Przypadkowo się okazało, tam znalazłem, tak? Bo doszedłem do wniosku, że ktoś się pomylił, zapraszając mnie na to spotkanie. Wyszedłem mniej więcej po 12 minutach. Tak? Słysząc, jakie poglądy ma profesor Krasnodębski, nie będę w tej chwili rozwijał, bo jest za mało czasu.
To takie poglądy i taka różnica jak między PiS-em a Nowoczesną, jak sądzę.
Nie, pan jest trochę złośliwy, bo dzisiaj. Nie, wtedy ja nie angażowałem się w politykę, ale oczywiście zamach smoleński, te wszystkie historie, oczywiście środowiska koło Radia Maryja na tym spotkaniu były i tak dalej. Wyszedłem mniej więcej po 12 minutach, nie wytrzymałem. Jeżeli ten człowiek w tej chwili nas będzie reprezentował w Parlamencie Europejskim, to mam obawy pewne, tak najdelikatniej mówiąc.
Krótkie ad vocem, Piotr Barczak i Sławomir Kowalski, Kukiz 15.
Nie, ale to ja, każdy, kto ma odmienne zdanie wobec pana Wadima,
znowu pan zaczyna.
No zaczynam, bo mam chyba do tego prawo. To jest szkodnikiem, jest złym człowiekiem i w ogóle powinno się go skasować. No, gratuluję w takim wypadku, ale mam nadzieję, że są ludzie, którzy też mają inne zdanie i ja przynajmniej do nich na pewno należę i skasować się nie da.
No tak, głos Kukiz 15, Sławomir Kowalski.
Co to za słowo?
Bardzo proszę.
No w pierwszej kwestii pozytywną stroną tego całego, całej sytuacji jest to, że dobrze został wybrany polski polityk na wiceprzewodniczącego. Szkoda, że to PiS. Ale mamy taki układ parlamentarny, a nie inny i nie da się zrobić inaczej. Być może pan profesor z racji swojego wykształcenia, swoich umiejętności i elokwencji będzie bardziej powściągliwy niż pan Czarnecki w swoich wypowiedziach. Powściągliwy może to inaczej bym to zastąpił słowem, może bardziej elegancki, ale może w kontekście swojej wypowiedzi będzie też to ubierał w inne słowa i może doczekam się troszeczkę innych sformułowań. Ja słuchałem pana Krasnodębskiego parę razy. Też mam mieszane uczucia co do pana profesora. Parę rzeczy, które podzielam i uwagi, które on wykazał, to rzeczywiście ja też się z nimi zgadzam, ale jest też duża część wypowiedzi, z którymi kompletnie się nie podzielam ich i nie poszedłbym w tą stronę. Ale znowu, jeśli chodzi o to oburzenie takie, które tutaj na początku tej dyskusji nastąpiło a propos tego starcia, pan Krasnodębski, a przewodniczący Tusk, to jest też znowu tak podzielę to, co pan Wadim Tyszkiewicz powiedział. Hipokryzja, no bo była sytuacja taka, że jedni nie popierali pana Tuska, teraz drudzy nie popierają pana Krasnodębskiego. No walka znowu jest między PiS-em a PO, tymi ugrupowaniami. Przenosi się to na skalę międzynarodową, dziś europejską i znowu mamy taką potyczkę, która tutaj nam odbija się echem w Polsce i nie wiem, do czego to doprowadzi. A pan Krasnodębski swoimi wypowiedziami też wpisuje się w całą politykę PiSu i tego, jak oni to prowadzą. Także nie dziwi mnie to, jak się wypowiada już na samym początku tego swojego wyboru.
Profesor Krasnodębski został wybrany w miejsce Ryszarda Czarneckiego. Czy to należy, tu pytanie już do pani prezes Jolanty Fedak, nie wiem, może traktować w taki sposób, że to unijne gremium chce pokazać, że chce także z PiS-em w ramach wspólnoty toczyć dialog i rozmawiać, i to, że PiS stracił jednego przewodniczącego, przywraca status quo po prostu wybierając profesora Krasnodębskiego.
Znaczy ja myślę, że za winy pana Czarneckiego nie musi odpowiadać cały PiS, naprawdę, bo jego wypowiedzi są jak, nawet jak na PiS poniżej pewnego, powiedziałabym, poziomu. Także nie musi cały PiS odpowiadać za winy pana Czarneckiego w tym kontekście. Chciałabym tylko przypomnieć, że Polskie Stronnictwo Ludowe głosowało za kandydaturą pana Krasnodębskiego, chociaż nie jest to kandydat z naszej bajki. Uznajemy jednak, że należy popierać Polaków w stanowiskach unijnych za granicą. I zaciskając zęby, jednak zagłosowaliśmy za. Czyli zachowaliśmy się tutaj zgodnie z polityką, której ramy sami określiliśmy i którą staramy się słowa dotrzymać, nie oglądając się na to, co robią nasi partnerzy. Natomiast niewątpliwie z tego konfliktu, czy z tego impasu, który jest w Unii Europejskiej, należy jakoś wyjść. Ale także ja nie widzę tutaj jakiejś przemyślanej polityki, jak z tego impasu wyjść. Bo mam wrażenie, że Unia Europejska chciałaby się jednak dogadać. Cały konsensus i idea Unii Europejskiej polega na długotrwałych negocjacjach, w których się wypracowuje jakieś wspólne stanowisko. Natomiast no, gdzieś potrzebna jest po tej drugiej stronie dobra wola. Taką osobą miał być pan premier Morawiecki, ale jak sami państwo wiecie, zajęty jest zupełnie innymi sprawami w tej chwili. I być może tutaj jakby no, też nie widzę i nowy minister spraw zagranicznych też nie pokazuje jakiegoś klarownego punktu wyjścia z tej całej sytuacji. Także wydaje mi się, że to jest taki jeden jeszcze wielki chaos i zamieszanie, ale oczywiście życzę rządowi, żeby nie było wątpliwości, żeby z tego zamieszania wyszedł, dlatego że my wszyscy po prostu na tym możemy stracić. Jeszcze zwłaszcza ocena... te grupy, które były beneficjentami środków unijnych i Leszka Gajdy, które na przykład mieszkają czy żyją za granicą i którym opieka taka w ramach Unii Europejskiej jest po prostu potrzebna.
Bardzo proszę, przenosimy się do studia w Gorzowie.
No, moim zdaniem najważniejsze to jest to, że udało się, że to stanowisko ponownie objął Polak. I do tego naprawdę wybitny profesor. Pan profesor Krasnodębski jest znany z tego, że potrafi współpracować też z innymi różnymi grupami politycznymi. To, że ma swoje zdanie i to, że broni stanowiska Polski, to tylko daje mu, jak gdyby, daje mu tą legitymację na to, żeby mógł wypowiadać się o sprawach Polski. Broni interesów Polski, to jest też bardzo ważne. A takie atakowanie pana profesora przez tą totalną opozycję, no jest nie na miejscu, bo nazywanie go, że czy jest faszystą, to, że ktoś broni interesów swojego kraju, no to tylko dobrze o nim świadczy. I tutaj to, że to akurat, bo wcześniej pan poprzedni rozmówca mówił, że życiorys pana profesora jest jak gdyby troszeczkę skazany tym, że pracuje w Niemczech. No, moim zdaniem no, dużo Polaków pracuje w Niemczech. To nie znaczy, że to są złe osoby. Także no nie wiem, no, to takie dziwne jak gdyby cały czas przyszywanie łatek dla obozu rządzącego. Ja jestem zadowolony i myślę, że ta kandydatura jest właściwa i bardzo dobrze, że została przez większość europosłów, tutaj bardzo dużą grupę europosłów poparta. To też świadczy o tym, że jednak chyba w Europarlamencie już mają dosyć tej wojówki, tego ciągłego nawoływania Platformy czy Nowoczesnej do tego, żeby jednak cały czas walczyć z PiS-em. Mi się wydaje, że chyba już Europa ma dosyć. I to tylko jest dobry sygnał.
I vice versa.
Szanowni Państwo, na koniec pytanie o smog, lubuski smog, takie zjawisko. W dużych polskich miastach jest szczególnie uciążliwe dla mieszkańców, natomiast nie oznacza to, że w naszym regionie, jednak gęsto zalesionym, nie są prowadzone działania, które mają w jakiś sposób poprawić jakość powietrza z jednej strony, z drugiej strony przeciwdziałać sytuacji, z którą inni już w tej chwili się zmagają. Jak Państwo diagnozujecie w tej chwili w naszym regionie? Z jednej strony jakość powietrza, to w jaki sposób samorządy przeciwdziałają sytuacji. Mieliśmy w ostatnim czasie kilka inicjatyw, bądź to po stronie funduszy, bądź po stronie samorządów, gdzie są czy przeznaczane kwoty, czy wprowadzane regulacje, które w jakiś sposób mają chronić powietrze, czy ograniczać jego zanieczyszczenie właśnie wprost. No to pytanie, jak Państwo diagnozujecie sytuację i oceniacie te inicjatywy. Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość.
Powiem w ten sposób, oczywiście każde działanie w zakresie ograniczenia niskiej emisji będzie dobre. To jest dbanie o zdrowie lubuszan poszczególnych oczywiście miast, miejscowości. Natomiast dam przykład Zielonej Góry, gdzie z jednej strony oczywiście jako Rada podejmujemy uchwałę dotyczącą wsparcia finansowego, czyli dotacji do wymiany pieców, natomiast z drugiej strony prezydent Kubicki wycina kilka, właściwie tysięcy drzew na terenie miasta Zielona Góra, więc no to niestety pewne działania są w dużej sprzeczności, a do tego potrzeba dużego rozwoju, rozmysłu, a przede wszystkim zrównoważonego podejścia do tego rozwoju. I z jednej strony oczywiście takie wsparcia działań różnych samorządów są potrzebne, bo to dotyczy całego naszego terenu, stąd też i wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który też jakby dla mieszkańców województwa lubuskiego takie dotacje przeznacza. Te osoby, które jeszcze o tym nie wiedzą, to oczywiście mogą się skierować do poszczególnych instytucji. I mam nadzieję, że też lokalnie jakby poszczególne samorządy włączą się w tą walkę przeciw smogowi. Natomiast mam nadzieję, że to będzie nie tak jak w Zielonej Górze, będzie to bardziej wspólnie robione pod kątem, tak jak mówiłem, zrównoważonego rozwoju.
A jak rodzi sobie Nowa Sól, Wadim Tyszkiewicz?
Nowa Sól radzi sobie nieźle, ale ja przy tej okazji chciałem powiedzieć, że szkoda, bo pan wymienił samorządy. Tu troszkę będę złośliwy. Troszkę żałuję, że Narodowe Radio Publiczne nie słucha głosu samorządu, nie zapraszacie państwo nas, nie słuchacie tego, co robimy i mówimy, a pracujemy nad tym ciężko. Ja wróciłem wczoraj ze Związku Miast Polskich w Żywcu, gdzie powietrze jest dramatyczne. Tak? Byłem w Szczyrku, w Żywcu, dramat. Po prostu nie da się tam oddychać. Tak? My jako samorządy tutaj lubuskie również, bo tam uczestniczyłem jako jestem w zarządzie Związku Miast Polskich, jestem członkiem zarządu Związku Miast Polskich i pracujemy na arenie między miastami ogólnopolskiej. Tu jestem szefem Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, gdzie reprezentujemy wszystkie gminy z naszego województwa i my wypracowujemy takie stanowisko. Chętnie takie stanowisko panu redaktorowi prześlę. My wiemy, co robić i mamy pomysły ku temu, żeby to w jakiś sposób ograniczać. Po pierwsze, muszą być działania radykalne, tak? Na dzień dzisiejszy to są tylko i wyłącznie takie bardzo maskujące ruchy. Na czym to polega? Według mnie osobiście, bo ja nie mogę też się za wszystkich opowiadać, bo jeśli chodzi o stanowisko zrzeszenia, chętnie przekażę. I mam nadzieję, jeżeli kiedyś radio zaprosi przedstawicieli Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego do radia, to wtedy porozmawiamy
i do stanowiska. Mówimy dużo i długo. Okay, ale ja rozumiem, że pan prezydent chciałby być częściej gościem na antenie.
Przyjmujemy ja mówię to o stanowisku samorządów. 82 wójtów, burmistrzów i prezydentów pracowuje stanowisko i jeżeli już mnie nie zapraszacie, bo jestem totalną opozycją, to zaproście kogoś innego i porozmawiamy. Więc jeszcze raz.
Wracając, mam przekonanie, że zapraszamy pana prezydenta wystarczająco często, ale
przez 2,5 roku ani razu nie byłem w radiu jako szef Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, żeby było jasność. Tak? Ani razu.
Nie no, więc jeśli chodzi o to takie didaskalia, ale ważne dla pana prezydenta, ja to rozumiem.
Jeszcze raz, jako szef Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, funkcję sprawuję od 7 lat, w radiu publicznym przez 2,5 roku nie byłem ani razu. i nie miałem możliwości przedstawienia stanowiska samorządu. No, więc wracając do tematu. Okej. Okay. Więc wracając do tematu. Stanowisko panu przekażę, prześlę. My jesteśmy, opowiadamy się za radykalnymi działaniami zmierzającymi do poprawy jakości powietrza. Chociażby, na przykład, prosty pomysł. Wystarczy obniżyć cenę gazu i spowodować, że jednak gazyfikacja będzie szersza. Wystarczy obniżyć VAT na gaz, tak? Wystarczy obniżyć akcyzę na paliwa związane z ogrzewaniem i wtedy już będzie lepiej. I na koniec, bo czasu jest niewiele. Też trzeba zakazać sprzedaży, ja to nazywam popłuczyn węglowych, tak? Bo to, co w tej chwili się robi w kraju, czyli się broni węgla kamiennego za wszelką cenę, jakie pieniądze rząd polski pakuje w kopalnie węgla kamiennego, to są pieniądze gigantyczne, a sprzedawane są popłuczyny. Dobre jakości węgiel trafia do elektrowni, a do naszych mieszkań, do naszych kotłów trafiają popłuczyny węglowe.
Problemem jest także ubóstwo energetyczne. To ten wskaźnik lubuskie jest, zdaje się, na trzecim miejscu w kraju, jeśli chodzi o zagrożenie, czyli tego po prostu, że mieszkańcy nie mają środków na to, żeby zapłacić za lepszy węgiel.
Ale
lepszy
to ja powiem, to jest jedno zdanie
tylko. Czy na przykład właśnie za gaz.
Ja wziąłem dane. Proszę państwa, przy gazie, załóżmy, że płacimy miesięcznie 168 zł za gaz. 56 zł to jest gaz. Reszta to są pozostałe opłaty. Wystarczy obniżyć cenę gazu.
Sławomir Kowalski, Kukiz 15.
No tutaj padło parę takich sformułowań, z którym rzeczywiście muszę się zgodzić, bo też jako Kukiz 15 jesteśmy za obniżką VAT-u. I to jest to, o co walczymy od lat i nie tylko kwestii gazu, czy węgla, czy czegokolwiek innego, bo chcemy, żeby poprzez taką obniżkę zyskali nasi mieszkańcy naszego kraju, nie tylko województwa lubuskiego. I to jest jedna z kwestii, którą należy podciągnąć, ale też należy dużo się wyjaśnić w tej kwestii, mianowicie, bo nie chodzi o węgiel, bo węglem palimy już od kilku setek lat czasami, można powiedzieć, że to jest materiał, który trafia do atmosfery od niepamiętnych czasów. I problemem nie jest węgiel jako taki, tylko właśnie złej jakości węgiel, to jest po pierwsze, a z drugiej strony śmieci, które są wrzucane do tych pieców i to jest palone. I w tym momencie należy walkę postrzegać poprzez walkę właśnie z takimi działaniami mieszkańców, którzy, ale ja to zrzucam też na kark właśnie tych braku albo bardzo słabych zarobków mieszkańców, którzy nie mają pieniędzy na zakup lepszego produktu, albo w ogóle nie kupują czegoś dobrego. W tym momencie druga, to co powiedziałem o VAT-ie, powiedziałem o podatkach i różnego rodzaju, ludzie są tak obciążeni, że też nie mają pieniędzy na zakupy różnego rodzaju. I w tym momencie te kryteria, które tutaj podejmuję, no to mogą być kluczowe. Z drugiej strony ja bardzo chciałbym też i będę na to, jako Kukiz 15 będziemy na to zwracali, na kryteria, które obecnie będą obowiązywały przy dofinansowaniach. Na jakich zasadach to będzie, kto będzie mógł, kto nie.
Ja chciałam powiedzieć tak, że potrzebnych jest tu bardzo wiele różnych działań. To jest kwestia dobrej jakości paliwa, to jest kwestia ceny tego paliwa, to jest także kwestia ocieplenia budynków, bo taki mamy tutaj klimat niestety, że by tą emisję zmniejszyć, to potrzebne są ocieplenia budynków. To są wszystko rzeczy drogie, jak na polskie możliwości. Natomiast mówienie w ogóle o jakimś ubóstwie energetycznym, to jest dla mnie rzecz absolutnie nie do przyjęcia, ponieważ to stygmatyzuje ludzi, którzy zarabiają u nas w jednej trzeciej takie sumy, które po prostu nie stać ich na to, żeby kupić węgiel. W związku z tym, jeżeli ktoś chce walczyć skutecznie, to powinien rzeczywiście te działania dofinansować. Ale pragnę zwrócić uwagę na następującą rzecz. Rzeczywiście w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska uchwaliliśmy jeszcze w tamtym roku dwa programy. Jeden dla samorządów, jeden dla ludności indywidualnej. I bardzo proszę się, jeżeli Rada nie odwołała tego programu, to proszę się zgłaszać do funduszu, bo istnieje duża dopłata do pieców i do centralnego ogrzewania, czyli do wymiany kotłów. Ja myślę, że powinniśmy to powiedzieć, dlatego że ludzie powinni o tym wiedzieć.
Sławomir Kotylek, Platforma Obywatelska. Bardzo przepraszam, ale dwie minuty zostały i jeszcze bardzo proszę przedstawić Platformę i Porozumienie. Bardzo proszę.
Jeśli chodzi o smog, ja myślę, że podstawowym problemem jest brak rozwiązań systemowych. My w chwili obecnej troszkę gasimy pożary. Tak? Pojawiły się informacje medialne, pojawiło się na paskach niektórych stacji telewizyjnych bieżące informacje o tym, jakie jest zanieczyszczenie. zanieczyszczenie w danych miastach. I to spowodowało pewną lawinę i zaniepokojenie mieszkańców. Natomiast ja nie widzę tutaj działań o charakterze systemowym. Podstawowym elementem eliminującym smog w krajach wysoce rozwiniętych jest tak zwana energetyka systemowa, oparta o rozwiązania dostarczania bezpośrednio już energii gotowej, niewytwarzanej.
Elektrociepłownie.
Ale myśmy to robili. Na przykład Gorzów.
Myśmy to robili
w Gorzowie.
Za czasów Platformy przynajmniej były starania uruchomienia dużego bloku energetycznego i kopalni w województwie lubuskim.
Dobrze, to jeszcze w takim razie głos rozwiązaliśmy problem Leszek całej... Gajda, bardzo proszę.
Ja cię bardzo, bardzo mnie dziwi wypowiedź przedstawiciela Platformy, który mówi, że nie widzi działań systemowych. 8 lat, drodzy państwo, rządziliście razem z PSL-em i te rozwiązania do dzisiaj
nie były. Tu się nie zgodzę. Są propozycje, to co pani prezes
przed chwilą
mówiła.
Ale mamy też rozstrzygnięcie Trybunału Unijnego, który niestety...
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii właśnie przygotowuje. Tutaj na czele tego ministerstwa jest pani minister właśnie z porozumienia, pani Emilewicz, która przygotowuje rozwiązania, bo my wiemy o tym, że Polaków naprawdę nie stać na to, żeby kupić dobrej jakości paliwo i żeby można było ogrzewać domy czy mieszkania.
Ale wymieniliśmy wszystkie kotły w Gorzowie, w całym centrum. To była ogromna inwestycja
państwo,
z programu Kawka.
Musimy kończyć.
1000 zł tona węgla kosztuje.
Bardzo państwu dziękuję.
To jest 5000.
Leszek Gajda z Porozumienia mówił ze studia w Gorzowie, w studia w Zielonej Górze. Piotr Baczek, Prawo i Sprawiedliwość. Sławomir Kotylak, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo. Polskie Stronnictwo Ludowe, Sławomir Kowalski, Kukiz 15.
Dziękuję, do widzenia.
Andrzej Gruszka, mówił Janusz Rzeczkowski. Do usłyszenia.